Witam w kolejnym odcinku audycji Medyczne ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Stanisław Wróblewski, specjalista psychiatra. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć państwu trochę o chorobie Alzheimera. Jest to temat nośny, myślę, że coraz bardziej nośny, ze względu na starzenie się populacji. Więc może najpierw kilka słów o częstości występowania tego zjawiska. Więc otępienie, zaraz powiem, dlaczego mówię w tej chwili otępienie, a nie choroba Alzheimera. Z danych w USA, polskich danych szczegółowych, niestety one są na tyle rozbieżne, że trudno cokolwiek wywnioskować takiego, co by było już osadzone w rzeczywistości i w prawdzie. Około roku 2010 w Stanach zrobiono mniej więcej badania statystyczne co do ilości zachorowań na otępienie. Więc w zależności od stanu w Stanach Zjednoczonych ta częstość wynosiła od 4 do 10% w wieku 65 lat. Natomiast w wieku 80 lat przekraczało to już 50%.
To bardzo duża liczba.
Natomiast dlaczego tak to się dzieje? I dlaczego można powiedzieć, że częstość choroby Alzheimera będzie wzrastała? Ponieważ w Stanach powiedziano, że częstość wystąpienia otępienia podwaja się co 4,5 roku. Więc jeżeli mamy w wieku 65 lat, mamy załóżmy te 10%, to w wieku 69,5 roku będzie już 14,5%. I tak o połowę co załóżmy te 5 lat. Teraz, jeżeli mamy społeczeństwo żyjące coraz dłużej, no to państwo sobie wyobrażają, że co 5 lat w postępie geometrycznym ilość chorych na chorobę Alzheimera się zwiększa. Trzeba powiedzieć jedno, że choroba Alzheimera jest jednym, aczkolwiek najczęstszym, bo występującym różnie, w Polsce to się określa około 60% wszystkich otępień, ale tylko jednym z kilku rodzajów otępień. Dlaczego ja mówiłem tutaj o otępieniach w Stanach Zjednoczonych, a nie o chorobie Alzheimera? Ostateczne rozpoznanie choroby Alzheimera jest niestety tylko pośmiertne. Czyli po badaniu wycinków mózgu u osoby zmarłej. Natomiast za życia my z bardzo wysokim prawdopodobieństwem określamy, że jest to choroba Alzheimera, natomiast nie z pewnością, ponieważ do choroby Alzheimera, której jest, no powiedzmy, przynajmniej dwa rodzaje, ale o tym zaraz powiem, dochodzą jeszcze choroby inne o charakterze neurodegeneracyjnym, czyli takim, które powodują zaniki, uszkodzenia mózgu, a więc choroba Pika, choroba Parkinsona z otępieniem z ciałami Lewiego, choroba Huntingtona. Dla osoby chorującej, a nawet dla lekarzy prowadzących chorych z tymi innymi rodzajami otępień, to w zasadzie rozpoznanie, który rodzaj otępienia to jest, to takiego wielkiego znaczenia nie ma. Dlatego, że leczenie zostało opracowane i zarejestrowane tylko dla choroby Alzheimera. W innych chorobach w zasadzie są pewnego rodzaju różnice, aczkolwiek w praktyce klinicznej, no powiedzmy, nie tak bardzo istotne. Wszystkie otępienia, za wyjątkiem bardzo nielicznych, są chorobami, które mają charakter postępujący i w zasadzie nieodwracalny. Tymi wyjątkami o odwracalności są otępienia wynikłe z pewnego rodzaju zakażeń, a więc na przykład HIV-em, kiłą, ale również na przykład niedoczynnością tarczycy czy niedoborem B12. W tych wypadkach po zlikwidowaniu czynnika etiologicznego możemy liczyć na poprawę.
Czym w ogóle jest choroba Alzheimera?
Choroba Alzheimera jest to proces neurodegeneracyjny mózgu spowodowany uszkodzeniem neuronów poprzez pewnego rodzaju substancje, takie jak beta-amyloid czy białko tau, które osadzają się wewnątrz neuronów powodując powstanie pewnego rodzaju struktur wewnątrz neuronalnych, takich płytek starczych, takich, no tam innych takich sieci chromogennych. W każdym bądź razie powoduje to do zniszczenia komórki neuronowej. W związku z powyższym, po wypadnięciu grupy neuronów, ich funkcji już nie ma. Dopóki jeszcze ta ilość neuronów w ogóle jest przewyższa, powiedzmy, pewien próg, to te neurony są w stanie, tworząc sieci między sobą, te, które pozostały neurony, powodować jakby zastąpienie, przynajmniej częściowe, tych, które wypadły. Ale w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że ilość neuronów w mózgu jest już mniejsza poniżej progu krytycznego i wtedy mamy objawy kliniczne. Czas rozwoju do postaci klinicznej choroby Alzheimera jest długi. Przypuszcza się, że to są może 10, może kilkanaście lat. Na początku my nie widzimy nic, to jest tylko, powiedzmy, w pewnych badaniach biochemicznych do stwierdzenia. Później mamy takie okres utajenia, gdzie już pewne objawy widzimy, ale widzimy na zasadzie. Jeszcze takie, że trudno z tego wywnioskować, że to będzie szło w kierunku otępienia, aczkolwiek przypuszczenia mogą być, a więc to są przede wszystkim zaburzenia zachowania. Człowiek, który zachował się w jakiś określony sposób, nagle zmienia zachowanie, zmienia charakter, zmienia osobowość. Później zaczynają się zaburzenia pamięci, zaburzenia postrzegania, zaburzenia przyswajania wiadomości, czyli zaburzenia poznawcze. W następnym etapie już jest choroba rozwinięta, ale tak jak mówię, to się wszystko rozwija przez lata całe, może nawet przez naście lat. No oprócz tego, co mówiłem, że są zaburzenia pamięci, zaburzenia w zdolności uczenia się, zaburzenia w zachowaniu, również zaczynają się objawy, nazwijmy to psychotyczne. A więc taki człowiek zaczyna wypowiadać twierdzenia, które uznajemy ewidentnie za urojeniowe. Wynika to czasem z pewnych braków czy pamięci, czy organów postrzegania, czyli wzroku, czy słuchu. Te urojenia to na przykład bywają takie, że coś ukradziono w domu, co było na pewno, a zostało położone w innym miejscu. Czy ktoś go podtruwa i tak dalej. Ale również pojawiają się halucynacje dotyczące narządów zmysłów. Najczęściej wzroku, a więc widzi postacie, których tak naprawdę nie było, rzeczy, których nie ma. Czyli to są omamy wzrokowe. Również słuchowe, węchowe, ale to już się zdarza rzadziej.
Kiedy rozpoznajemy chorobę, na co zwrócić uwagę? Jakie zjawiska towarzyszą tej chorobie?
Zacząłem już mówić o tym, że człowiek, u którego wystąpi lub już występuje choroba Alzheimera, zmienia na początku swoje zachowanie i w tym momencie już zaczyna to budzić podejrzenia otoczenia. Później zaczyna mieć zaburzenia pamięci, nawet do tego stopnia, że najbliższych opiekunów nie poznaje. I to już powinno budzić znaczący niepokój. Później oczywiście pojawiają się te zaburzenia psychotyczne, o których mówię. Następnie charakterystyczną rzeczą w tym stadium jest brak zaburzeń świadomości. Czyli jest świadomy, rozmawia, tylko tyle, że nie postrzega tego tak, jak my byśmy postrzegali i w stosunku do okoliczności. Choroba zaczyna się na ogół w wieku 60-65 lat, ale niektórzy określają, że te objawy utajone już mogą w wieku ponad 40 lat zaczynać się. I oczywiście im dalej, czyli w wiek pacjenta, te objawy są bardziej nasilone. Oczywiście do rozpoznania choroby Alzheimera wykluczyć należy inne choroby, które powodują zaburzenia otępienne. A więc już mówiłem o tych otępieniach neurodegeneracyjnych, ale również takim otępieniem, które jest drugie pod względem częstości, to jest otępienie naczyniowe. A więc jeżeli ktoś miał udar mózgu lub dwa udary mózgu lub po dużych urazach mózgu lub zaburzenie krążenia, to występuje otępienie o innym charakterze, które powstało wskutek zaburzenia ukrwienia. Chociaż to wszystko też nie jest jednoznaczne, dlatego że stwierdzono, że zarówno w czystym otępieniu tzw. alzheimerowskim są zmiany w naczyniach powodujących niedokrwienie, jak również w otępieniu naczyniowym, zwłaszcza w starszym wieku. W badaniu już pośmiertnym stwierdza się odpowiedniki otępienia alzheimerowskiego. Następnie do rozpoznania choroby Alzheimera należałoby w wywiadzie określić, czy w rodzinie występowały otępienia, zwłaszcza dotyczy to wczesnej postaci otępienia. No i oczywiście do rozpoznania należy włączyć zmiany w badaniach neuroobrazowych, a więc w tomografii komputerowej, w NMR-ze, aczkolwiek same zaniki korowe, podkorowe, które stwierdza się w wieku starszym bardzo często, jak również tam zmiany naczyniowe, nie stanowią podstawy, czy tam stwierdzenia z całą pewnością, że to jest choroba Alzheimera, aczkolwiek no, są w jakimś tam sensie pomocne. Teraz do rozpoznania choroby Alzheimera wywiad jest pomocny również w tym względzie, że patrzymy na przebieg choroby. Okazuje się, że te zmiany występowały już od paru lat, to co rodzina zauważyła, postępowały z pewnymi, powiedzmy, zatrzymaniami, ale ogólnie stale postępowały. Ponieważ, tak jak powiedziałem, choroba jest nieodwracalna, więc im szybciej rodzina czy otoczenie zauważy istotne zmiany, najczęściej w zachowaniu czy pamięci, to rozpoczęcie leczenia w tym wczesnym stadium indukuje powstanie pewnej stabilizacji, ale właśnie na tamtym poziomie. Natomiast jeżeli rodzina przyprowadzi chorego w stadium już zaawansowanej choroby, więc takiej, gdzie już nie poznaje otoczenia, gdzie domaga się ciągle, nie poznaje miejsca zamieszkania, gdzie domaga się ciągle na przykład zaprowadzenia do własnego domu, mimo że w tym domu, w którym mieszka od lat 30, 40, 50, ale chce do tego domu, gdzie był w dzieciństwie. Również nie potrafi sam zjeść czy czynności higienicznych zrobić, no to wówczas my mamy, jako lekarze, mamy bardzo ograniczoną możliwość działania, dlatego że możemy zatrzymać chorobę, ale właśnie na tym momencie, a nie odwrócić. Ze zjawisk, które towarzyszą chorobie Alzheimera, czyli są jej częścią, często jest zaburzenie snu, depresja, ale czasem jest coś takiego, że chory bywa niestabilny emocjonalnie. Wybucha gniewem, kłótnie, w różnych stadiach choroby coraz bardziej zaawansowane. Takie rozhamowanie seksualne też zdarza się u osób z tą chorobą, co jest bardzo często przykro odbierane przez no, otoczenie, no bo cóż, 80-letni dziadek czy babcia nagle rozhamowuje się seksualnie. No.
A jak wygląda leczenie?
Podstawą leczenia niewątpliwie jest farmakoterapia. W tej chwili mamy w Polsce w zasadzie dostępne wszystkie środki, które są dostępne w świecie. A więc po pierwsze leki z grupy blokerów cholinesterazy. Są takie leki jak donepezil, rivastigmina w różnych postaciach. Następnie, ponieważ istotą choroby Alzheimera jest nie tylko upośledzenie funkcji poznawczych, za co odpowiada taki mediator jak acetylocholina i leki typu donepezil czy rivastigmina mają tą sytuację poprawić, ale również upośledzenie przewodnictwa serotoninergicznego, dlatego dajemy leki z grupy blokerów serotoninergicznych, blokerów wychwytu. To jest leczenie przyczynowe, do tego dołączamy jeszcze taki lek, który się nazywa memantyna, który ogólnie rzecz biorąc też hamuje postęp choroby. Natomiast jeżeli chodzi o... To jest leczenie przyczynowe, jeszcze leczenie objawowe, więc na przykład pomocne są leki, które powodują zmniejszenie się ilości urojeń halucynacji. I tutaj będą leki różne z grupy neuroleptyków. Zaburzenia zachowania, również leki z tej grupy dają pomoc. Jeżeli mamy zaburzenia snu, to dajemy też leki, które korygują sen. Teraz następnie pewną rolę odgrywa również, ale bardziej głównie w pierwszych okresach choroby, nie w okresie schyłkowym, gdy już jakby kontakt z chorym jest bardzo ograniczony i coraz bardziej ograniczony, wszelkiego rodzaju ćwiczenia umysłu. To są specjalnie takie opracowane broszurki, procedury, które sprawiają, że chory ćwiczy pamięć, chory ćwiczy pewne zaburzenia praksji, czyli celowych ruchów i tak dalej. Ale to wszystko ma znaczenie znacznie większe w pierwszych okresach choroby. Natomiast gdy już chory jest w stadium późnym, a więc kontakt logiczny z nim jest bardzo ograniczony. Wobec tego wszelkiego rodzaju leczenie, zarówno farmakologiczne, jak i terapeutyczne, o którym mówiłem, ma coraz mniejsze znaczenie. Głównie wtedy postępowanie z chorym musi być rozszerzone o opiekę, po prostu o opiekę. No bo niestety koniec życia chorego na chorobę Alzheimera to jest już niemożność poruszania się, leżenie w łóżku i takie dogorywanie, można by powiedzieć. I na to nie mamy żadnej rady, oprócz leczenia objawowego.
Czyli ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na objawy i zareagować jak najszybciej.
Tak jest. Jedynie szybka reakcja i szybkie rozpoczęcie leczenia powoduje utrzymanie chorego w jakiejś sensownej formie przez długi czas. Kiedyś w krajach skandynawskich, gdzie wynaleziono nowoczesne środki leczenia choroby Alzheimera, robiono też takie badania kosztowe. Okazywało się, że oprócz znacznie dłuższego przeżycia przy odpowiednim leczeniu, blokerami, zwłaszcza blokerami cholinesterazy, również koszt opieki podczas całego trwania choroby jest kilkakrotnie mniejszy u chorego leczonego niż u chorego nieleczonego, ponieważ u chorego nieleczonego znacznie szybciej trzeba wdrożyć całodobową opiekę. A jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć jedną rzecz. W telewizji często reklamuje się środki pochodzenia roślinnego, które rzekomo poprawiają pamięć i powodują, że otępienie czy jakieś tego typu zjawiska nie następują. Szanowni Państwo, jest to złudzenie. Każda firma farmaceutyczna ma swój interes, żeby reklamować swoje środki, ale wszelkiego rodzaju suplementa diety oparte na różnych roślinach czy na różnych substancjach typu cholina czy coś takiego praktycznego znaczenia nie ma, nie udowodniono. Więc jeżeli zauważamy niepokojące zjawiska u swojego bliskiego, zaprowadźmy go do lekarza, albo do psychiatry, albo do neurologa. Te dwie specjalności na ogół wiedzą, co zrobić, żeby dana osoba dłużej funkcjonowała w miarę dobrym stanie psychicznym.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan dr Stanisław Wróblewski.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.